Karolina Stachowiak,
Julia Orłowska.
Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Dziś pomagałyście osobom niewidomym, słabowidzącym, osobom, które przyszły na przedstawienie Pawła Kamzy, Listy do Michaliny.
To była na pewno lekcja takiej praktyki tego, co próbujemy przekazać też nie tylko właśnie teorią, ale również właśnie praktyką na naszych warsztatach. Mogłyśmy się sprawdzić na żywo w takiej pomocy osobom słabowidzącym. Była to dla nas na pewno fajna lekcja i kontakt, przede wszystkim integracja z takimi osobami.
Poznaliśmy parę ciekawych osób, naprawdę.
Osoby niewidome, słabowidzące, które przyszły na przedstawienie, korzystały z waszej pomocy. Byłyście, można powiedzieć, wolontariuszkami.
Prowadziliśmy osoby słabowidzące, czy też niewidome, ociemniałe, na drugie piętro, do auli.
Rozmawialiśmy z nimi i też sami zobaczyliśmy, jak takie występy wyglądają, tak z pierwszej ręki. Już nie czytałyśmy o tym, tylko brałyśmy w tym udział.
Na czym polega wasz pomysł, wasz projekt?
Założyliśmy kampanię społeczną, która ma na celu burzenie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku, a takich, którzy tej dysfunkcji nie mają. My prowadzimy warsztaty w gimnazjach, liceach i też podstawówkach, z jakimi problemami spotykają się osoby, które mają problemy ze wzrokiem i jak realnie im pomóc przede wszystkim.
Dajemy też możliwość osobom uczestniczącym w warsztatach poczuć się trochę jak niewidomi. Dajemy im laskę i możliwość przejścia się po sali z zamkniętymi oczami, żeby mogli zobaczyć też, jakie to jest uczucie w przestrzeni.
Same chodzicie do liceum, do drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. A jak to się sprawdza, że same uczycie, próbujecie nauczać już?
Szkoła bardzo wspiera działania społeczne, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ drugie liceum ogólnokształcące jest dosyć wymagające i warto już zdobywać takie doświadczenie, ponieważ my uczymy się autoprezentacji, uczymy się też rozmawiać, prowadzimy lekcje nie w formie monologu, ale też dyskusji. Pytamy, jak gimnazjaliści postrzegają osobę, która ma problem ze wzrokiem, czy wiedzą w ogóle, jak jej pomóc na ulicy.
Zdobywamy też takie doświadczenie czysto organizacyjne, jeśli chodzi o projekty i kampanie społeczne, więc to na pewno też zaprocentuje w przyszłości.
Kampania społeczna, rozumiem, że jest jakiś z wami kontakt.
Można nas znaleźć na Facebooku, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę niewidzialni, niewidomi i na pewno wyskoczymy. Mamy maila niewidzialni.niewidomi@gmail.com. Oraz
na czatę, Instagrama. Cały czas do nas zgłaszają się różne szkoły, właśnie, które też chcą przejść takie warsztaty, ponieważ jest to ciekawe i promocja idzie, szkoły polecają nasze warsztaty. Też organizujemy od czasu do czasu akcje, na przykład ostatnio Napisz list widzialny inaczej, gdzie na warsztatach pisaliśmy listy alfabetem Braille'a.
Jesteśmy też zapraszani na różne eventy, tak jak na przykład 27 maja będziemy prawdopodobnie miały własne stoisko na festynie w Radzie Osiedla Antoninek Zieliniec Kobyle Pole.
Niewidomi, niewidzialni, dobrze zapamiętałem?
Niewidzialni, niewidomi.
Niewidzialni, niewidomi. Odwrotnie.
Tak.
Jeśli tak wpiszemy w internet, to
wyszukiwarka na pewno wskaże.
Do zobaczenia. Wśród niewidzialnych?
Oczywiście.
Nie, żeby właśnie te problemy stały się bardziej widzialne, znaczące, dostrzegane przede wszystkim.
Na to nam zależy.
Kamila Stachowiak i Julia Orłowska, uczennice drugiego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, zapraszają na stronę internetową Niewidzialni, Niewidomi.
Dokładnie. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
A teraz widzicie odprowadzić osoby niewidome na przystanek po przedstawieniu Pawła Kamzy, Listy do Michaliny.
Tak, i podzielić się wrażeniami na temat spektaklu.
Książka do posłuchania.
Dziś od rana zapraszamy Państwa do Bramy Poznania. Czy w interaktywnym centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu znajdziemy wojnę? Hanna Iwanowska.
Mamy ostatnią salę, salę witraż, która porusza tematykę czasów od wieku XX do XXI, do współczesności. I na niej właśnie zwiedzający mogą zapoznać się właśnie też z tematyką II wojny światowej, która właśnie tutaj opowiada między innymi właśnie o okupacji i o zniszczeniach Ostrowa Tumskiego. Można właśnie tutaj zapoznać się z tą historią.
Czy do tego jest przygotowana specjalna tyflografika?
Tak, oczywiście. Do każdej sali przygotowana jest specjalna tyflografika, z którą można zapoznać się przed zwiedzaniem ekspozycji w sali C.
Zaczęła się wojna, po prostu. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Wybuchła dzisiaj rano, Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę i amerykańskie bombowce zbombardowały Londyn, Paryż, a amerykańska flota na Morzu Śródziemnym ostrzelała wybrzeże Europy.
To jest opinia Pawła Kamzy, który poleca nam dzisiaj książkę.
To są fakty, które wydają się być może lekko fiction, ale od kiedy prezydent Trump zasiadł w Waszyngtonie, jest to bardzo możliwe. I kiedy słyszę coraz częstsze, nie wiem, czy Państwo zwrócili to uwagę, opowieści o tym, że wojna się zbliża, że wojna jest konieczna, że dawno nie było wojny, to przyznam się, że cierpnę ze strachu, ponieważ wygląda to tak, że jacyś ludzie oszaleli i zapomnieli, do czego wojna prowadzi. Ja wiem, że druga wojna światowa była jakiś czas temu, ale wystarczy pomyśleć, co działo się na Bałkanach jeszcze niedawno, a co dzieje się w tej chwili w Afryce Północnej. Zdjęcia obiegają cały świat, a ktoś śmie w tym momencie mówić, że wojna jest potrzebna. To są szaleńcy. Powiedziałem ten wstęp, że Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Europie, ponieważ zwykle wydaje się, że to Europa razem ze Stanami Zjednoczonymi będzie walczyła, a to, nie wiem, z Imperium Chińskim, z Rosjanami, a może z muzułmanami bliżej nieokreślonymi. A co by się stało, gdyby nagle to Stany Zjednoczone postanowiły walczyć z Europą lub odwrotnie? Taki pomysł ma Michał Cholewa, który napisał niezwykle interesującą książkę, która nazywa się Gambit. Jest to pierwsza część cyklu, który nazywa się z kolei Algorytmy wojny. To jest military science fiction, czyli jest to i fiction, i science, ale książka została wydana w 2011 roku i wtedy rzeczywiście wizja wojny między Stanami a Europą, kiedy prezydentem był Obama, wydawała się zupełnie rzeczywiście fiction. Dzisiaj, kiedy na tronie amerykańskim zasiadł Trump, wydaje się to już mniej fiction, powiedzmy tak. Książka opowiada o konflikcie, jaki wybuchł w roku 2200 w całej galaktyce, bo wojna dotyczy nie tylko Europy, nie tylko Ameryki, ale jeszcze Chin, które gdzieś czają się w tle. Podobno w następnych tomach się pojawią. W pierwszym tomie widzimy tylko starcie amerykańsko-europejskie. Wszystko dzieje się na wyspie, która jest galaktyką nieznaną, zupełnie niedawno odkrytą. Nazywa się New Quebec, czyli nawiązuje do części kanadyjskiej, na którą najeżdżają Europejczycy. Książka, jak powiedziałem, należy do gatunku military science fiction, czyli generalnie mówi o wojnie. Ten gatunek zwykle wywodzi się od Herberta Wellsa, od jego słynnej książki Wojna Światów z końca XIX wieku. Jego najwybitniejsi przedstawiciele to oczywiście Weber, Holland i Drake, którzy zaczęli pisać niezwykle interesujące powieści science fiction military po konflikcie wietnamskim. Niewątpliwie wojna w Wietnamie dała napęd temu gatunkowi. Powstało wiele książek i autorzy, których przed chwilą wspomniałem, mówią, że oni piszą te książki, kilku z nich jeszcze pisze do dzisiaj, dokładnie Weber, ponieważ chcą ludzkości opowiedzieć o tym, jak wojna jest straszna, okrutna, brutalna. Nie ma patosu, nie ma romantyzmu, nie ma pięknych historii i szlachetnych gestów. Wszystko jest brudne, okropne i straszne. I taka jest książka Cholewy i to jest jego niezwykłym atutem. Wojna dzieje się na planecie, która jest praktycznie jednym wielkim bagnem, na którym nieustannie unoszą się mgły. W tej mgle, brnąc po kolana, po pas, w wodzie, w błocie, dwie strony, że tak powiem, okładają się nowoczesną technologią. Autor jest doktorantem informatyki, pracuje w Katowicach w Instytucie PAN Informatyki Stosowanej i to pozwala mu mówić o nowoczesnym sprzęcie ze znawstwem, ale też ze zrozumieniem, że nie ma po co epatować dziwnymi technologiami. Większość sprzętu, o którym on mówi, wydaje się tak niebezpiecznie realna, że kiedy tą książkę czytałem, miałem poczucie, że są to relacje z pola walki, współczesnego pola walki, które raz po raz możemy oglądać w relacjach telewizyjnych, na przykład z wojny w Afryce Północnej. Autor, widać, przeczytał dużo dobrej literatury wojennej z okresu I wojny światowej. Wojna w okopach jest bardzo podobna w naturze, wodzie, lodzie, brnięciu, wiecznym czuwaniu, czekaniu, bo wojna składa się z elementów takich jak wieczne stanie, nawarcie, marznięcie, krótka akcja, wszyscy giną. Tak mniej więcej to wygląda i tak jest w książce Cholewy. Dla wielbicieli amerykańskich spadochroniarzy powiem, że po stronie amerykańskiej walczy słynna 101. Dywizja Spadochronowa. To ta dywizja, która skakała podczas D-Day w Normandii, w bitwie pod Arnhem, a później walczyła w Korei, w Wietnamie, w obu wojnach nad Zatoką, a ostatnio wyzwalała więźniów w Somalii. W związku z tym Cholewa bawi się i wykorzystuje współczesną wiedzę militarną. Niewątpliwie pamiętniki i literaturę wojenną, głównie II wojny światowej, ale też niewątpliwie dużo Wietnamu. Tam widać to brnięcie w wodzie, jest bardzo bliskie dżungli, tylko u Cholewy nie jest ciepło, a jest wręcz odwrotnie. Jest ciągle zimno, co mi przypomina z kolei opisy I wojny światowej, walki w okopach. Główni bohaterowie to Polak, Szwedka, Finka, Holender, Niemiec. Jest to obraz współpracy europejskiej, tej, której tak bardzo nam brakuje, o którą wiele osób mówi, że gdyby istniała armia europejska i Niemcy, Polacy, Czesi,
Anglicy, Francuzi walczyli razem, to zrozumienie z pola walki, ta wspólnota, braterstwo żołnierzy mogłoby się przenieść na życie codzienne. Cholewa taką tezę stawia, że jak walczymy razem, to rozumiemy więcej. Wolałbym, żeby to braterstwo i zrozumienie powstało gdzie indziej niż na polu walki. Cholewa mówi, że jak będzie wojna i będziemy walczyć razem, to się zrozumiemy. Mam nadzieję, że zrozumiemy się przed tą wojną, której nikomu nie życzę, a przede wszystkim sobie. Gambit Michał Cholewa.
Paweł Kamza.
Ja bardzo lubię przychodzić do Bramy Poznania. Powiem więcej, ja przyjeżdżam tu rowerem, ponieważ prowadzą tu świetne ścieżki rowerowe. Jest bardzo wygodny parking rowerowy, także wszystkich rowerzystów zapraszam do Bramy Poznania. Na ekspozycji oczywiście na rowerze jeszcze nie zwiedzamy, choć może ten czas nadejdzie. Myślę, że Brama Poznania jest świetnym miejscem też, żeby nie tylko oglądać wystawę, do czego oczywiście bardzo zachęcamy, ale okolica Bramy Poznania, piękne zejście, jak tylko zrobi się cieplej, nad Wartę z tarasem, na którym zwykle stoją leżaki, można posiedzieć, popatrzeć na rzekę, na katedrę, bo piękny widok jest z tej strony na fasadę katedry. W związku z tym Brama Poznania to nie tylko bardzo interesująca ekspozycja, ale też świetne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Ja lubię tu sobie przyjeżdżać, siedzieć na leżaku i czytać książkę. Można wypić kawę.
Pracujemy od wtorku do niedzieli, od wtorku do piątku. Pracujemy od godziny 9 do godziny 18. Natomiast w weekendy pracujemy od 10 do 19, z tym, że ostatnie wejście na ekspozycję jest godzinę przed zamknięciem.
Hanna Iwanowska, Brama Poznania. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radiusz w Poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.